Rozmowa kontrolowana, odcinek 91. Dzisiaj przez chwilę jestem sam, za chwilę dołączy do nas Adam M., a za chwilę potem dołączy do nas Adam H. Słuchajcie, 91. odcinek, niedziela 21. Nie ma niestety ogłoszeń parafialnych, ale mamy świetnego gościa, który dzisiaj poopowiada nam troszeczkę o tym, jak wygląda praca CISO w środowisku chmurowym, czyli tak zwany CISO w chmurze. Poznajcie Adama Marczyńskiego. Cześć Adam.
Cześć, dzięki za zaproszenie. Miło być tu z wami.
Adamie, my się znamy, ale może niektórzy cię nie kojarzą, więc jak tradycja nakazuje, przedstaw się i powiedz nam, kim jesteś i co odpowiadasz, gdy ktoś pyta, czym się zajmujesz.
Adam Marczyński. Kim jestem, to jest, chyba można by dużo opowiadać, ale powiem, czym się zajmuję. Pracuję jako CISO, czyli Chief Information Security Officer w takiej spółce, która nazywa się Chmura Krajowa. Odpowiadam za całość bezpieczeństwa. Jakby wszystkie aspekty szeroko rozumiane od compliance'u, bezpieczeństwo fizyczne do bezpieczeństwa cyber. Także ten spektrum rzeczy, którymi się zajmuję, zajmuje się mój zespół, no bo moim głównym zadaniem jest umożliwianie im pracy, jest całkiem szerokie.
Czyli taki cyber CISO. W pełni cyber CISO.
Wiesz co, lepiej chyba CISO w chmurze niż CISO z chmury, bo CISO z chmury to pewnie byłby CISO za serwis. No i wtedy to powinien być bot, albo przynajmniej jakieś AI tam z tyłu.
No nie wiem, czy przy akurat tak skomplikowanym środowisku, jakim jest środowisko chmurowe, boty by sobie poradziły, więc potrzebują takich ludzi jak ty. Ale o tym, co robisz i jak to wszystko wygląda, jeszcze porozmawiamy. Zaczniemy takim malutkim kroczkiem w kierunku tej naszej głównej trzonu rozmowy, bo zaczniemy od twojej edukacji. Wykopaliśmy, że studiowałeś socjologię i nauki polityczne, co jest kompletnie oderwane od tego, co robisz. Oczywiście była później podyplomówka z cybera, którą też namierzyliśmy, no ale jednak ten core był zupełnie czymś innym, niż zajmowałeś się całe życie. Czy ten core, czyli socjologia i nauki polityczne, pomogły ci jakoś w pracy?
Ja się cofnę jeszcze dalej. No może nie do podstawówki, ale tak jak sobie pomyślałem, jak powiedziałeś, to jest 91. odcinek, to ja jestem z takich mamutów z czasów, nie wiem, może dinozaurów, z czasów kredy, bo w 91. roku zdawałem maturę. Także to było bardzo dawno temu i zdawałem tę maturę w Zespole Szkół Łączności w Gdańsku. Także pochodzę z Trójmiasta. Jeżeli ktoś z Trójmiasta mnie słucha, z Gdańska i okolic, to serdecznie pozdrawiam. No i to była szkoła techniczna, więc gdzieś tam miałem taki rys związany z technologią, zupełnie inną, radio i telewizja, trochę tam telekomunikacji i średnio mi się to podobało, więc poszedłem na studia na socjologię. I powiem szczerze, że nie wiem, czy te studia pomogłyby mi w karierze cyber, natomiast na pewno takie studia pomagają w karierze menedżerskiej i uważam, że to, czego uczy się na wszelkiego rodzaju akademiach liderów, szkoleniach menedżerskich, takich różnych złożonych, skomplikowanych programach, gdzie chcą cię uformować jako menedżera w korpoświecie, to są uproszczone modele, których się uczą studenci na pierwszych 2 czy 3 latach socjologii, nauk społecznych szeroko pojętych, nie wiem, psychologii społecznej, nauk politycznych. Także tak naprawdę jak idziesz gdzieś tam w ramach swojej kariery zawodowej na taki kolejny kurs zawodowy dla menedżera, to się okazuje, że tam znowu ci wyciągają Cialdiniego albo Aronsona, których czytałeś 30 lat temu i w zasadzie to się nie zmienia. Także przełożenie na technologię gdzieś tam zupełnie w korzeniach. Miałem takie background technologiczny, dzisiaj byśmy powiedzieli, pewnie w latach 90. byśmy tego tak nie nazwali. Natomiast ja całe studia też pracowałem. Różne rzeczy robiłem, ale dosyć szybko załapałem się jako tak zwany elektronik do serwisu komputerowego. Później zacząłem się zajmować trochę sieciami, systemami. W prehistorycznych czasach Novel Network. Nie wiem, czy ktoś z tu obecnych pamięta takie rozwiązania, ale pamiętam też moje pierwsze doświadczenia z cyber security, którego nigdy tak nie nazywał, wtedy jeszcze nikt. Były związane z włamaniem na serwer network, nie przeze mnie. To było w firmie, w której pracowałem. Ktoś się włamał na ten serwer i na print server puścił serię wydruków. Także drukowało się do skończenia się papieru i były tam same niepochlebne opinie o adminie tej sieci. Więc trochę jak, nie wiem, czy to też prehistoryczna książka, Kukus Egg taka była. Więc tam też takie, to wtedy jeszcze dotyczyło sieci akademickich, więc to było jeszcze wcześniej. Ale faktycznie jest tak, że gdzieś tam z tą technologią, z lutownicą miałem do czynienia bardzo wcześnie, ale również z obrabiarkami, bo to były takie czasy, że jak się szło do technikum, to człowiek uczył się między innymi toczyć i operować pilnikiem i lutownicą i paroma innymi oscyloskopem i paroma innymi urządzeniami. No i tak zostało pomimo studiów w zupełnie jakby innym obszarze.
Próbowałem kiedyś bawić się lutownicą i drugi raz nie popełnię tego błędu, więc jak będę potrzebował coś, to zadzwonię.
Szczerze, to nie wiem, czy mam dzisiaj lutownicę, więc to już powiedziałem, że tak zostało, to głównie jednak przez reminiscencję.
Słuchaj, a kiedy nastąpił ten moment, kiedy jednak poczułeś, że bezpieczeństwo to jest to, co cię kręci, co byś chciał robić w życiu i co jest takie fajne i tak, to jest to.
Wiesz co, to tak dosyć precyzyjnie mogę to nawet wskazać, pewnie bym sobie z tego nawet przypomnieć.
To był ten incydent?
Nie, to jeszcze mi nie natknęło. To był taki moment, kiedy zacząłem trochę odchodzić do technologii. Pewnie każdy, domyślam się, że z LinkedIna, jakby patrzyliście na moją ścieżkę zawodową, a może gdzieś tam pytaliście wśród znajomych, biały wywiad.
Nie wiem, nie potwierdzam i nie zaprzeczam.
Nie zaprzeczasz, jasne. Zakładam, że nie był to Pegasus, bo chyba nie był do tego potrzebny. Więc tak naprawdę to było w czasie, kiedy przestałem pracować jako inżynier systemowy. Zacząłem pracować coraz więcej jako PM. I mimo wszystko odczuwałem wtedy to jako, z jednej strony był to awans, bo duże ciekawe projekty zacząłem robić, ale z drugiej strony jako takie oderwanie od technologii. Sporo takich projektów robiliśmy wtedy około sieciowych i wydaje mi się, że taka ścieżka od osoby, która ma styczność z administracją systemów kiedyś, z różnego rodzaju rozwiązaniami sieciowymi, z, nie wiem, udostępnianiem wszelkiego rodzaju usług w internecie, jeszcze w czasach zupełnie przedchmurowych, to te zainteresowania bezpieczeństwem były jakby nie do uniknięcia. Tak? Gdzieś tam trzeba było wstawić firewall, jakieś proxy, coś udostępnić. Decyzja o tym, żeby tym obszarem się zainteresować, była gdzieś tam pokłosiem rozmów z kolegą, z którym wtedy pracowałem, Krystianem, serdecznie pozdrawiam. Krystian był takim w 100% sieciowcem, inżynierem, bardzo zdolnym zresztą. Teraz myślę, że też fajne rzeczy robi. No i gdzieś tam kiedyś przy takich niezawodowych, towarzyskich spotkaniach stwierdziliśmy, że może warto byłoby podrążyć ten temat. No i żeby jakoś się o coś zaczepić, stwierdziliśmy, że trześniemy sobie kolejny certyfikat. On w tym czasie strzaskał tam jakieś dziesiątki Cisco. Ja w tym czasie byłem bliżej technologii Microsoftowych, więc jeszcze w tych czasach się robiłem CSE ze specjalizacjami typu security messaging i tak dalej. I stwierdziliśmy, że zrobimy sobie CISPA. No i jak postanowiliśmy, tak zrobiliśmy. No i to tak trochę pchnęło nas chyba w tym kierunku. Kolega potem został PSA-em, a ja jakimś cudem z tego PM-a zmieniłem pracę na dyrektora, który miał w obszarze między innymi bezpieczeństwo i tak się to rozpędziło, więc w tym przypadku było to dosyć świadome, myślę. A poza tym obszar jest mega ciekawy. Obszar jest jakby w zasadzie niekończący się. Dla mnie jakby jednym z przykładów tego, że nie sposób przebrnąć jakby przez całe morze wszelkiego rodzaju informacji związanych z cyber i tak dalej, jest chociażby to, co Adam wrzuca na zaufaną trzecią stronę jako rzeczy do przeczytania w weekend. Nigdy nie udało mi się przeczytać w weekend tego, co tam umieszczacie jako zestaw informacji takich zupełnie podstawowych o tym, co się wydarzyło w ciągu ostatniego tygodnia. No chyba trzeba by na to poświęcić tydzień, a nie weekend, tak mi się wydaje.
Wiesz co, ja też się zastanawiam, czy on to czyta. No, chyba będziemy musieli go o to zapytać, bo faktycznie tych informacji jest bardzo, bardzo dużo i ciężko jest wyłapać i przeczytać wszystko, tak, w ciągu takiego tygodnia, jeszcze pracując i robiąc różne inne rzeczy. Tutaj się z tobą w pełni zgodzę. No ale idąc dalej, jakby, bo wspomniałeś o paru miejscach, w których pracowałeś. My wygrzebaliśmy po twoim profilu te takie, którymi się chwalisz, od tego inżyniera przysłowiowego przez project managera aż do bezpiecznika, CISO. No i jakbyś tak miał teraz spojrzeć w tył, no, przez lewe albo prawe ramię i wskazać miejsca, bo oczywiście nie będziemy omawiać wszystkich tych miejsc, ale wskazać miejsca, które ciebie ukształtowały, które z tych wszystkich miejsc, w których pracowałeś, wniosło najwięcej do tego, kim jesteś dzisiaj?
Myślę, że pierwsza praca w IT w ogóle. Także to, tak jak mówię, te prehistoryczne historie związane z Novel Network, gdzieś tam jeszcze w wersji 3. Pamiętam, jak wyszła wersja 4 z NDS-em, o którym pewnie mało kto wie, ale to był taki Novel Directory Services, dzisiejszy odpowiednik pewnie AD albo LDAP, ogólnie rzecz ujmując, czy Open LDAP. No tam się uczyłem i sprzętu, i sieci, choć jeszcze wtedy może z dzisiejszej perspektywy bardzo prostych, ale mimo wszystko. Myślę, że bardzo dużo dało mi praca w dużej amerykańskiej korpo, której dzisiaj już nie ma, czyli Hewlett Packard. W ogóle lubię robić rzeczy, które zaczyna się od zera albo budować. To jest jakby, to są takie elementy, które mi sprawiają najwięcej przyjemności w pracy. Więc bardzo fajnie się czułem w momencie, kiedy HP powołało nową spółkę w Polsce, we Wrocławiu, moment, kiedy się przeprowadziłem do Wrocławia. Wprawdzie nie była to spółka technologiczna, bo było to BPO, czyli Business Process Outsourcing, ale tam poszedłem budować zespół bezpieczeństwa. Mieliśmy zespół głównie w Indiach, jak to w BPO, tym niemniej jakby odpowiedzialność za to, co się pojawiło we Wrocławiu, wtedy HP jeszcze miało również w okolicach Barcelony, w Rumunii, w Niemczech, to był mega ciekawy okres w moim życiu. Też fajna jest atmosfera w takich firmach, które powstają od zera, które się budują. W szczególności w takich firmach, które mają równocześnie fajne zaplecze kapitałowe. Tak? Także nie mówię tutaj być może o takich startupach zupełnie z niczego powstających, ale firmach, które mają ze sobą know-how, mają pieniądze na to, żeby coś fajnego zrobić i jakby działają w sposób metodyczny, zatrudniając ludzi. No jak ja tam przeszedłem, to byłem w pierwszej 50 pracowników, to może nie robię jakiegoś tam wrażenia, ale bardzo szybko doszło do 2000. Więc fajnie się patrzy taki wzrost. Trochę podobnie z chmurą krajową. Ja też tu przyszedłem w momencie, kiedy byłem w pierwszej 20 pracowników i to było w trzecim miesiącu działalności. Zbudowałem cały zespół bezpieczeństwa. Myślę, że to było bardzo fajne. W tej chwili firma ma 180 osób, czyli ciągle nie jest jakby dużą firmą. Ciągle to jest taka firma, gdzie wszyscy się znamy. Myślę, że wspólnie dążymy do realizacji celów i ja myślę, że to takie poczucie właśnie tego wspólnego dążenia do celu w momencie, kiedy coś kształtuje się od zera, jest najbardziej odczuwalne. W momencie, kiedy firma gdzieś tam zaczyna rosnąć, nie wiem, powyżej 200-300 pracowników, myślę, że coraz trudniej jest utrzymać ten taki jeden kierunek i spójność w zespołach. To takie przekonanie, że wszyscy wiemy, po co tu przyszliśmy, na przykład zbudować chmurę albo na przykład powołać firmę, która będzie obsługiwała całą Europę czy EMEA w zakresie procesów biznesowych. Więc ten moment taki, kiedy startuje się od zera, wprawdzie jest bardzo angażujący czasowo, to tam odbija się pewnie niekorzystnie na życiu osobistym trochę. I nie wiem, czy to jest super dla naszego zdrowia, bo wtedy zazwyczaj dużo godzin.
Ale to jest wpisane w zawód bezpiecznika. To jest wpisane w zawód bezpiecznika, no. Także...
Także te momenty, czy te obszary... Te momenty w moim życiu, kiedy udawało mi się uczestniczyć w budowaniu czegoś od zera, uważam, że to takie najbardziej cenne, bo najwyżej co można się nauczyć.
No i to
nie wiem, czy to jest odpowiedź na twoje pytanie. Nie,
oczywiście, że jest. Krótka, zwięzła i jak najbardziej trafna odpowiedź. Ale wspomniałeś o chmurze. Do chmury krajowej, operatora chmury krajowej, bo to się OCHK nazywa. Trafiłeś po wielu latach w BIG-u i BIK-u, bo tam różnie to się przewijało. I teraz powiedz nam, czym jest OCHK i jaka jest twoja w ogóle rola w OCHK? Czym się tam zajmujesz?
To może słówko o BIG-u i BIK-u, żeby rozróżnić. Taka funkcja... edukacyjne. Nie wiem, czy jest na to czas w tym programie, ale myślę, że jest.
Mamy trochę czasu. Czekamy na informacji... Adama.
Jasne. Wypełniamy czas, tak? Biuro Informacji Kredytowej jest jedno w Polsce. BIG-ów jest kilka, czyli Biuro Informacji Gospodarczej. Biuro Informacji Kredytowej przede wszystkim zajmuje się wymianą informacji o konsumentach w sektorze finansowym, czyli nie wiem, trzyma informacje o tym, jakiego rodzaju zdarzenia związane z twoją historią kredytową zaszły w przeszłości. Tak? I na tej podstawie buduje się modele predykcyjne, w których mówimy sobie, że Adam Lange, nie wiem, wziął żelazko na raty, skończył spłacać mieszkanie i nie, płaci ostatnią ratę za samochód, więc potencjalnie jest dobrym kredytobiorcą, bo nigdy się nie opóźnił albo się opóźnił nieznacznie i to nie wpływa na twój rating kredytowy. Natomiast brak informacji gospodarczej zawierają podobne informacje dotyczące zdarzeń w obrocie gospodarczym. Cześć Adam.
Dzień dobry. Przepraszam, cześć. Już jestem.
To miło. Także tam głównie są informacje o nierzetelnych lub rzetelnych płatnikach, tak? No i stamtąd, czyli z sektora finansowego, takiego bardzo głęboko powiązanego z sektorem bankowym, zostałem w cudzysłowie wyciągnięty do startupu, który został powołany przez PKO BP, czyli największy polski bank i Polski Fundusz Rozwoju. Jak przyszedłem, to jeszcze trwała dyskusja o tym, jak firma się ma nazywać. Firma była wtedy jeszcze z dopiskiem w organizacji. No i gdzieś tam wspólnie ustaliliśmy, że to będzie się nazywało Operator Chmury Krajowej, a nasz produkt, taki pierwszy, na którym się skupiliśmy, Chmura Krajowa. No ja dostałem bardzo proste zadanie. Miałem spowodować, że całe to przedsięwzięcie będzie bezpieczne. Więc można to określić jednym krótkim zdaniem. Znaczy faktycznie to jest takie bardzo proste zadanie, to myślę, że moglibyśmy o tym chyba bardzo długo rozmawiać. I co robi Chmura Krajowa? My jesteśmy firmą, która dostarcza własne usługi chmurowe. Czyli mamy taką własną platformę, która jest głównie IaaS-em w języku chmurowym, czyli Infrastructure as a Service z jakimiś tam komponentami pasowymi, czyli platforma za serwis. Bazujemy na różnych technologiach, ale gdzieś tam na samym początku podjęliśmy decyzję, że z uwagi na to, że wydawało nam się wtedy, że najprościej będzie takiemu dużemu enterprise'owi, który zazwyczaj stoi na VMware, jeśli chodzi o tą wirtualizację, przenosić się do chmury czy do usług chmurowych, to weszliśmy w technologię VMware'a, którą oczywiście w jakiś tam własny sposób dewelopujemy i wykorzystujemy. No i też jakby drugim takim naszym zadaniem, czy jakby drugim filarem naszej działalności jest popularyzacja chmury takiej dużej, publicznej. Myślę, że do naszych osiągnięć należy to, że tu udało nam się podpisać dwie umowy strategiczne. Jedna z tych umów jest z Google. No i w wyniku tego w zeszłym roku w Polsce pojawił się pierwszy region tej części GCP. No i drugą umowę strategiczną podpisaliśmy z Microsoftem. No i jak pewnie słyszeliście, były zapowiedzi, że Microsoft planuje zainwestować 2 miliardy dolarów w Polsce i pracuje nad otwarciem regionu. Pewnie jest to kwestia bardziej miesięcy niż lat, kiedy pojawi się drugi dostawca chmury. Z tych takich popularnych na całym świecie, no tylko AWS-a będzie nam brakowało, kto wie, może się też zdecyduje na to, żeby się nad Wisłę przenieść. No i oczywiście mamy duże inne chmury, bardziej egzotyczne z naszej perspektywy, bo czy oni się one zjawią, to nie wiem, tak? Mówię tutaj o, na przykład o Alibabie, gdzie to jest jeden z największych na świecie dostawców, choć nie jest tak popularny w świecie zachodnim, jak w Azji. My na samym początku naszej działalności przyjęliśmy takie założenie, że chcemy być popularyzatorem tej myśli technologicznej związanej z chmurą, chcemy, żeby chmura się w Polsce popularyzowała. Jeden z powodów, chcieliśmy być takim animatorem rynku trochę. Jednym z powodów było to, że badania pokazują wyraźną korelację występującą z innowacyjnością gospodarki, a stopniem tak zwanego uchmurowienia, nie wiem, czy takie słowo w języku polskim na pewno...
Zachmurzenia,
tak, więc wyraźnie to widać w Skandynawii, gdzie tam sposób czy stopień wykorzystywania rozwiązań chmurowych jest bardzo wysoki i też innowacyjność jest bardzo duża, tak? Natomiast w tą drugą stronę korelacja również istnieje. Kiedy startowaliśmy 3 lata temu, to 3 najmniej uchmurowione kraje w Europie, to była Rumunia, Bułgaria i Polska. Myślę, że dzisiaj jesteśmy zupełnie gdzie indziej. 3 lata później, tak jak my patrzymy na nasze wejście do klientów z ofertą usług różnego rodzaju opartych o chmurę, to coraz mniej musimy tłumaczyć, czym jest chmura, czy chmura może być bezpieczna, albo dlaczego jest bezpieczna, jak to zrobić, żeby była, czy w ogóle jest bezpieczna. To ciągle budzi duże kontrowersje. To moje psy się tam odzywają. To ciągle budzi duże kontrowersje, aczkolwiek wydaje mi się, że mniej czasu na spotkaniach poświęcamy opowiadaniu o tym w ogóle, czym jest chmura. Chociaż nadal na pierwszym albo na drugim spotkaniu pojawia się ktoś z bezpieczeństwa, często z czerwoną flagą, mówiąc, że chmura to nigdy w życiu. I to nie jest proste przekonywać, nieść ten kaganek o świat, mówić o tym, dlaczego chmura może być bezpieczna.
Pewnie spore doświadczenie w odpowiadaniu na takie pytania. Gdybyś teraz wpadł na... dzwoni twój prezes i mówi: Adam, słuchaj, mamy klienta, który powiedział, że jak w minutę mu wytłumaczysz, że chmura jest bezpieczna, to kupuje, przyjeżdżaj. No i masz teraz 5 minut, żeby się zastanowić w samochodzie, co powiedzieć, i przekonaj nas w minutę, że chmura jest bezpieczna. Nas i naszych słuchaczy.
Jasne. Każda chmura daje taki zestaw narzędzi, który samemu buduje się latami. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo chmury, to w zasadzie nie występują udane ataki na chmurę. Większość wycieków informacji z chmury, na przykład, o czym pewnie doskonale wiecie, to jest misconfiguration. Nie wiem, czy to przekona prezesa użycie słowa misconfiguration. Tym niemniej na pewno jest tak, że jeżeli ktoś potrafi się posługiwać chmurą, to ona może być bezpieczna. Nie wiem, czy byłbym dla pana prezesa autorytetem, ale osobiście uważam, że większość rozwiązań chmurowych, jeżeli jest dobrze skonfigurowana, potrafi być bardziej bezpieczna niż on-prem. Też jakby schodzi wiele takich obowiązków z nas, tak? Bo to niewątpliwie jest tak, nie wiem, czy mam dalej odpowiadać, bo już wykorzystałem tę minutę dla pana prezesa i czy już bierze, czy podpisujemy kontrakt.
Dajemy jeszcze 2.
Dobrze. Dobra. Mówisz, dawaj. Dzięki. Niewątpliwie jest tak, że mówiąc wprost, kiedy budujemy enterprise od zera, możemy go zbudować według mnie w sposób przemyślany i bezpieczny. Kiedy budujemy rozwiązania w chmurze od zera również, możemy je zbudować w sposób przemyślany i bezpieczny. Przy migracji jest trochę bardziej skomplikowanie. Wymaga to jakby dużo większych nakładów, ale na przykład budowanie time to market w chmurze, rozmawiając z językiem biznesowym, jest nie do osiągnięcia w on-premie. Mówię tutaj w szczególności w dzisiejszych czasach, kiedy wiemy, jaki shortage nie wiem, układów scalonych, procesorów, całej elektroniki, jak wydłużyły się łańcuchy dostaw, jak dzisiaj nie wiemy, co uda nam się kupić, to wyklikanie tego w chmurze, wyklikanie w ogóle w chmurze jest oczywiście przeżytkiem, więc napisanie kodu w Terraformie, który nam powoła infrastrukturę jako kod, jest robione w ciągu paru tygodni, w tym czasie nie dostaniemy nawet dostawy serwerów, nie mówiąc o jakichś macierzach, urządzeniach sieciowych i tak dalej. Z perspektywy biznesu może być według mnie równie bezpiecznie, domyślnie według mnie może być w ogóle bezpiecznie niż jest w on-premie. Przestajemy się przejmować takimi rzeczami jak dług technologiczny. Nas to specjalnie nie boli, zajmuje się tym operator chmury. Ja myślę, że zalet jest mnóstwo. Dla bezpieczników również, natomiast to, o czym muszą się ludzie przekonać, myślę, że bezpieczników nie trzeba przekonywać do tego, to jest to, że żeby to zrobić dobrze i bezpiecznie, to na pewno trzeba poświęcić sporo czasu na edukację. To jednak jest trochę inaczej, ale to nie znaczy, że mniej bezpiecznie, przynajmniej według mnie.
To teraz ja pociągnę wątek tego prezesa, który do ciebie dzwoni i zapytam się, no dobra, no powiedzmy, że jest bezpiecznie, no ale po co nam ta chmura krajowa? Przecież mamy tyle globalnych graczy.
Odpowiedzi jest kilka. Po pierwsze, nie każdy workload da się przenieść do chmury publicznej. To jest, wydaje mi się, że nawet nie ma co tłumaczyć jakoś szczególnie, ale są takie workloady, które nigdy nie opuszczą granic tego kraju. Część z nich znajdzie się w chmurze publicznej, no część może się znaleźć w spółce, która w jakiś sposób jednak jest polskim kapitałem, no bo jesteśmy 100% polskim kapitałem. To jest wspólne przedsięwzięcie Polskiego Funduszu Rozwoju i Chmury Krajowej, więc dla tych, dla których to jest ważne, to na pewno to może być jeden z decydujących czynników. Tutaj mówię o tej naszej platformie własnej, którą oferujemy klientom. To, że umożliwiliśmy sprowadzenie do Polski Google'a i to, że niedługo w Polsce znajdzie się Azure, według mnie również jest takim argumentem, powiedzmy, geograficznym. Dla rynku commercial myślę, że to ma mniejsze znaczenie. Dla enterprise'u i dla publika to czasem ma duże znaczenie. To może być jakby decyzja o pójście w chmurę lub nie pójście w chmurę. No my budowaliśmy duże systemy o jakby takiej, wydaje mi się, że sporej wadze, jeśli chodzi o to, co dostarczają dosłownie w czasach liczonych w tygodniach. Jednym z systemów, który dostarczyliśmy, to jest system rejestracji na szczepienia covidowe. I to jest, każdy z nas, kiedy myśli o tej rejestracji, to oczywiście myśli o tym, że to jest, wchodzimy przez pacjent.gov.pl, możemy się zapisać na trzecią dawkę dzisiaj, ci co mają już dwie. W sobotę wziąłem, dzisiaj w związku z tym czuję się lekko niewyraźnie, ale mam nadzieję, że mimo wszystko przejdziemy sprawnie przez ten podcast. No i to dosłownie była kwestia kilku tygodni zbudowania tego systemu. Tam oczywiście w tle jest dużo więcej, tak? Bo z tego samego systemu korzysta i call center, umawiając wizyty i wszystkie jednostki, które wykonują szczepienia. I dzisiaj to wydaje się już nie mieć takiego znaczenia, ale w momencie, kiedy ruszaliśmy i była jakby pierwsza fala zapisów, to jakby obciążenia były naprawdę ogromne i tutaj wykorzystanie technologii chmurowej, które pozwala na błyskawiczne skalowanie się, zwiększanie, zmniejszanie w zależności od obciążenia, nie wiem, liczby podów na klastrach kubernetesowych, no to jest coś, co byłoby bardzo trudne do zrealizowania w on-premie. Także ja uważam, że oczywiście bezpieczeństwo chmury jest do zapewnienia, natomiast sam fakt, że ten time to market czasami jest nie do przecenienia, a w czasach COVID-u się okazało, że w momencie, kiedy szczepionki stały się dostępne, to udostępnienie narzędzi, które pozwala na umawianie ludzi na szczepienia, to jest coś, co pewnie w on-premie zajęłoby parę miesięcy, tak naprawdę zbudowanie takiego systemu, kiedy nie budujemy aplikacji jako natywnej chmurowej, korzystając z gotowych komponentów pasowych, nie wiem, nie musimy kupować licencji do baz danych, stawiać tych serwerów, kupować macierzy i tak dalej, tylko wszystko powołujemy kodem. No to są ogromne zalety.
Miałeś ten niezwykły szczęście, nie wiem, to już sam musisz powiedzieć, czy to szczęście, że jak przyszedłeś do organizacji, w której dzisiaj pracujesz, tak naprawdę budowałeś sobie środowisko, budowałeś sobie reguły, budowałeś sobie zasady od zera, czy też od bardzo wczesnego etapu. Czy patrząc teraz tak z perspektywy tego, co zbudowałeś, myślisz, że ten proces w firmie świadczącej usługi chmurowe był jakoś istotnie różny niż w innych organizacjach? Czy były jakieś takie specyficzne elementy, które gdzie indziej nie występują, albo musiałeś na nie położyć większy nacisk? Pół życia spędziłeś w firmach usługowych, tak? Czy taki dostawca usług chmurowych z perspektywy bezpieczeństwa tak na wysokim poziomie robi coś inaczej, musi na coś inaczej patrzeć?
Wiesz co, ja to bym powiedział, że jak się nad tym zastanawiam, bo pytanie jest jak najbardziej zasadne. Budując chmurę, dostaliśmy konkretne zadanie. Budując bezpieczną chmurę, to zadanie gdzieś tam zostało dookreślone. No my się opieraliśmy na takich istniejących frameworkach, to znaczy nie wymyślaliśmy wszystkiego od zera, tak? No wykorzystaliśmy CSA Start, Cloud Security Alliance, Security Trust Assurance Risk, to się chyba nazywa jako jeden z takich głównych frameworków. No szybko podjęliśmy decyzję, że jeśli chodzi o samo zarządzanie bezpieczeństwem, chcemy się oprzeć o metodykę znaną z ISO 27000. Ciągłość działania to było 22301, więc budowaliśmy zespół na początku na takim poziomie eksperckim, co w ogóle było łatwiejszym zadaniem niż potem szukanie juniorów, przynajmniej dla mnie. Jednak no, tak jak to siedzimy w trójkę, parę lat siedzimy w tej branży, więc mamy dosyć szerokie kontakty, znamy wiele osób. Z uwagi na PESEL zaczynający się gdzieś tam wcześniej, to większości moich znajomych to są eksperci lub menedżerowie, więc faktycznie jak zaczynaliśmy tę budowę naszej architektury chmurowej z uwzględnieniem wymogów bezpieczeństwa, no to w tym momencie przydaje się ta wiedza ekspercka. Więc jak później, kiedy na przykład budowaliśmy już sobie Security Operation Center i potrzebowaliśmy obsadzić pierwszą linię, to było dużo trudniejsze niż ściągnięcie iluś tam tych ekspertów z rynku, korzystając z tak jak mówię, z wieloletnich kontaktów. Natomiast czym to się różni od takiego normalnego enterprise'u czy innego przedsięwzięcia? Ja bym powiedział, że to jest trochę podobnie jak w usługach no niższego poziomu, ale jednak hostingowych, że to jest trochę podobnie jak w usługach outsourcingowych kiedyś było. To znaczy istotne jest to, że masz mnóstwo komponentów, które są wspólne dla wielu klientów, więc jakby kluczowy nacisk kładziesz na separację środowisk, na separację systemów, no musisz zadbać o to, żeby w rozwiązaniach typu multi-tenant każdy z tych tenantów widział tylko to, co ma widzieć. Pojawiają się takie rzeczy, nad którymi niespecjalnie się zastanawiasz w takim normalnym enterprise'ie, czyli nie wiem, no, podzieliliśmy sobie w sposób naturalny to nasze środowisko na cloud, czyli to, co widzą klienci i under cloud, czyli ta część, którą my się zajmujemy. No i w tym undercloudzie na przykład też musisz sobie podzielić logi, które musisz udostępnić klientom gdzieś tam z sieci czy z innych rzeczy i nie możesz doprowadzić do tego, żeby którykolwiek klient zobaczył choć jeden bit czy byte, który jego nie dotyczy. No jak w każdej firmie usługowej ogromny nacisk idzie na monitoring własnego IT, jakby musisz zadbać o to, żeby nie było cienia podejrzenia, że twój administrator może coś zrobić w taki sposób, który byłby niezauważony. Tak? No wyobraź sobie, że twój administrator może w sposób niezauważony zrobić snapshot maszyny wirtualnej klienta. No, mając kontrolę nad wirtualizatorem, może oczywiście zrobić snapshot, tak? Więc natomiast chodzi o to, żeby nie zrobił tego w sposób nienadzorowany, bez zlecenia, czy bez wyraźnej potrzeby wskazanej przez klienta, czy ustalonej z klientem. Także te zadania są trochę inne, natomiast jeśli chodzi o samo budowanie bezpieczeństwa, to ja myślę, że no, warto opierać się o istniejące frameworki, zwłaszcza, że większość z nas już się z nimi przycinała wielokrotnie, miała z nimi do czynienia po kilka razy, no, ja tam we wdrożeniach ISO 27000 to brałem udział kilku, ale jeśli chodzi na przykład o wdrażanie wymagań z tak zwanego CAIC-a, albo CAIC-a, mówiąc po polsku, z CSA Star, to wcześniej się nie spotkałem, tak? Co najwyżej odpytywałem dostawców chmurowych o to, w jaki sposób zasobnych, na przykład w jaki sposób spełniają doświadczenia z tej normy czy z tego standardu. Tak, no to było ciekawe doświadczenie, na pewno. I Adamowi L. Wspomniałem o tym wcześniej, w ogóle to są rzeczy, które mnie osobiście najbardziej kręcą. Gdzieś tam parę razy w życiu udawało mi się uczestniczyć w takim budowaniu firmy od zera i zawsze to jest najfajniejszy okres. Powtórzę się na potrzeby Adama, że ja mam takie wrażenie na początku działalności firmy zawsze, że zawsze na początku działalności firmy jest największa wspólnota celów i to powoduje, że bardzo fajnie się pracuje. Zawsze atmosfera jest fajna, jeżeli ludzie chcą zrobić coś nowego od zera, chcą to zrobić dobrze. Kluczowe w ogóle jest to, że w takim momencie do firmy przychodzą osoby z takim nastawieniem, że chce im się. To nie jest ten moment, kiedy przemycić się ktoś, kto tam będzie próbował wysiedzieć swoje godziny, pozostać niezauważonym i odebrać wypłatę. Tak? Jak wszystko musi zrobić od początku, to nie ma miejsca dla takiego podejścia do pracy.
Wspomniałeś o SOC-u, który macie w ramach struktury OCHK. Jakie jeszcze komórki bezpieczeństwa macie w OCHK i czy SOC świadczy usługi też dla waszych klientów?
To może najpierw od SOC-a. SOC powstał, tak jak większość SOC-ów, na potrzeby wewnętrzne. Tym niemniej faktycznie dzisiaj jest tak, że świadczymy również usługi komercyjne. Także jak najbardziej myślę, że to, co jest jakby takim głównym wyróżnikiem tego naszego SOC-a względem innych SOC-ów, to jest jego zorientowanie na chmurę, bo jednak większość SOC-ów pracuje w takim reżimie wspierania klienta w jego on-premie, natomiast my faktycznie budujemy rozwiązania multicloudowe, monitorujemy te produkty, które my dostarczamy, współpracujemy z tak zwanymi ASV-kami, czyli dostawcami oprogramowania, którzy na przykład świadczą usługi z naszej platformy, żeby monitorować ich rozwiązania. Monitorujemy takich klientów, którzy są cloud native, są na przykład tylko w jednej chmurze. No i faktycznie myślę, że ta umiejętność monitorowania środowisk chmurowych to jest coś, co klasycznym SOC-om jeszcze sprawia pewne trudności. Tak? Natomiast mamy z uwagi na to, że od początku mamy taki charakter, mamy nie wiem, architektów chmurowych, architektów cyber od chmur publicznych, drugi zespół się pojawił, to myślę, że w sposób naturalny przychodzi nam ta łatwość jakby integracji tego, co jest na chmurach publicznych z on-premem, więc również monitorujemy on-prema. No dzisiaj takimi cloud native organizacjami zazwyczaj są jednak startupy lub świeżo powołane organizacje. Mamy takich klientów pierwszych, których teraz tak naprawdę przenosimy z on-prema w 100% do chmury, ale to jest ciągle ewenement na skalę polskich. Jednak większość firm decyduje się na to, żeby coś tam osadzić w chmurze, nowe projekty powołują w chmurze. Myślę, że COVID w ogóle tutaj jakby pomógł w popularyzacji usług chmurowych, ale tak, żeby duża firma albo średnia firma w całości przenosiła się do chmury, to ciągle jest ewenement, który bardzo rzadko się zdarza. Inne zespoły, tak patrząc technologicznie, to mamy trzy zespoły. Mamy zespół ten taki security operation, gdzie dochodzą też analitycy i w tej części operacyjnej są również administratorzy systemu bezpieczeństwa. Mamy zespół, który zajmuje się rozwojem naszych własnych usług, czy też, nie wiem, architekturą chmury tej, którą zbudowaliśmy. No i mamy zespół architektów, który zajmuje się budowaniem rozwiązań w chmurach publicznych, a w zasadzie bezpieczeństwem chmur publicznych. Tak? To po prostu też nie cyber security architecture, ale dla cloudu. Albo dla tych środowisk hybrydowych, no bo dzisiaj, tak jak wspominałem, czysty cloud rzadko, hybryda to jest standard na tym rynku, na którym my działamy. No i mamy zespół, który zajmuje się compliance'em, takim szeroko pojętym. To mamy compliance officera, osobę odpowiedzialną za antykorupcję, mamy tam private security officera tak zwanego. Mamy osoby, które odpowiadają za audyt wewnętrzny i mamy osoby, które odpowiadają za ciągłość działania. zarówno za tą naszą część, taką powiedzmy związaną z certyfikacją ISO 22301, jak i za usługi dla klientów, tutaj, że tak powiem, pracy zapewnia nam komunikat KNF, a w zasadzie prawo bankowe, które w przypadku usług outsourcingowych i chmurowych wymaga dla każdej usługi, żeby powstał plan ciągłości działania, więc te plany tam produkowane są często i gęsto. Także nie jesteśmy jeszcze bardzo dużym zespołem. Myślę, że są większe zespoły cyber w Polsce. Natomiast no biorąc pod uwagę skalę firmy, to tam mniej więcej co szósta, co piąta osoba pracuje w bezpieczeństwie. Tak bym ujął, co łatwo policzyć. Wspominałem, że tam prawie 200 osób. Tam jest dzisiaj 20 parę osób w bezpieczeństwie.
No sobie, skoro szefujesz 20-paroosobowemu zespołowi, z którego jeszcze spora część, która bezpośrednio do ciebie odpowiada, jak wspominałeś, przynajmniej na pierwszym etapie to byli twoi znajomi, to pewnie tylko przychodzisz do pracy i patrzysz na dashboard, czy wszystko się świeci na zielono i odbijasz kartę i wychodzisz. Czy mamy błędną wizję dnia pracy twojego? Jak to wygląda tak naprawdę?
Na początek chciałbym tutaj powiedzieć, że nie występował nepotyzm w budowaniu zespołu, ale szukałem po kompetencjach. No, a że znam sporo ludzi, to było trochę łatwiej, tak? No, czy patrzę na dashboard, który jest cały zielony? Tak, to byłby taki dream job. Gdybym miał powiedzieć, jak bym chciał, żeby było, to chciałbym, żeby był taki dashboard jeden, na którym bym wszystko widział. I żeby był zielony, tak. Ewentualnie, żeby wskazywał 100%.
Tak. Obciążenia.
Nie, bezpieczeństwa i 0% ryzyka. Wszystkie ryzyka no zmitygowane.
Wtedy by cię nie potrzebowali, więc wiesz, to nie przesadzajmy znowu w drugą stronę, bo cię zwolnią.
No, ale dzisiaj tak nie jest, więc jeszcze jest co robić. Nie, szczerze mówiąc, to pracy jest dużo. No ja też łączę odpowiedzialność za dwa obszary, co w dużych firmach nie występuje, bo ja odpowiadam zarówno za całe bezpieczeństwo wewnętrzne, tak jak mówiłem, jest takie działki, które często wychodzą spod CISO, tak? Czyli mam tam, nie wiem, dane osobowe, audyt, to nie jest standardem, że te komórki raportują w linii bezpieczeństwa, ale z drugiej strony no, ten zespół został wydzielony i gdzieś tam mamy tak zwany mixed reality, raportują do mnie i nie tylko do mnie. Pracy jest dużo i jest różna, bo tak jak mówię, jest to bezpieczeństwo wewnętrzne, też bezpieczeństwo komercyjne, więc też dużo pracuję z klientami, no może nie bezpośrednio w projektach jako inżynier, no bo to od tego mam dużo mądrzejsze głowy obecnie w zespole. Uważam, że to jest jakby moim głównym zadaniem jest dbanie o to, żeby kompetencje osób, które zatrudniam, były znacząco wyższe od moich, przy czym sam nie chciałbym się zupełnie oderwać od technologii. Że to powtarzam moim kierownikom, tym którym zdarzyło mi się awansować na przykład ze stanowisk niekierowniczych w historii zawodowej, że pamiętaj, że jesteś tak dobry jak twój zespół, więc zrób wszystko, żeby był jak najlepszy, wspieraj ich na każdym kroku. To jest jakby główne zadanie menedżera. Mhm. Więc jak wygląda taki dzień pracy? Dużo spotkań, trochę za mało czasu na pracę własną, no ale jednak głównie pracuje się z ludźmi i to zarówno tymi wprost swoich zespołów, jak i też z innymi komórkami, to bezpieczeństwo wewnętrzne zawsze powinno zachować czujność i interesować się całą firmą, a to bezpieczeństwo komercyjne zawsze wymaga tego, żeby wspierać architektów i inżynierów, którzy pracują na projektach.
Mamy bardzo fajne pytanie, które ja troszeczkę zmienię, jeżeli pozwolicie, bo pytanie brzmi, czy narzędzia kontroli bezpieczeństwa, na przykład CIEM-y, z których korzystacie, jest on-premise, czy w formie SaaS-owej. Ja zadam to pytanie troszeczkę inaczej. Czy jak dobry kucharz zjadacie potrawy, które sami pikcicie? W sensie, czy korzystacie z własnej infrastruktury? I czy jesteście full cloudowi?
Tak.
Ja tylko dodam, że to jest takie trudne pytanie, bo nawet jak korzysta z własnej infrastruktury, to dalej korzysta z clouda, więc nie wiem, czy
swojego,
to jest
czyli taki trochę on-premise.
To jest firma, która ma cloud on-prem.
Tak. My mamy cloud on-prem, niewątpliwie, co może powodować zapętlenie myślowe, z którego nie będziemy w stanie wyjść tutaj. Odpowiedź brzmi tak, używamy tego samego, tylko to są oddzielne instancje. Używamy tego samego narzędzia do monitorowania tego, co my nazywamy undercloudem, czyli wszystkich tych technologii, tam poziom wirtualizatora, poziom sprzętu, nie wiem, SDN-ów i tak dalej. Co używamy w usługach, które dostarczamy klientom i używamy też, nasze środowisko jest niejednorodne, jest hybrydowe, więc z jednej strony może być tak, że na przykład, nie wiem, z Google'a wrzucamy eventy z jakiegoś powodu do naszego on-prema, a może być tak, że podaję przykłady, że nie wiem, że wykorzystujemy Sentinela w Azurze i tam tylko, nie wiem, do Siema to nie idzie, bo bez sensu było pompować te zdarzenia do Siema, ale wykorzystujemy tego samego Solara, żeby ogarnąć te zdarzenia w różnych środowiskach, tak? Więc mamy faktycznie, no, z punktu widzenia klienta, to pewnie to, co jest naszym undercloudem, to jest naszym on-premem, więc mamy tam instancje, które tam sięga. Mamy też takie instancje, które są na poziomie tenantów w postaci usługi, no i tam monitorujemy w zasadzie tym samym rozwiązaniem, no i też korzystamy z różnych rozwiązań natywnych dla chmur publicznych, no nie wiem, chociażby wspomniany Sentinel, tak, więc to nie jest tak prosto ani słodko, że mamy jedno narzędzie, które rozwiązuje nam wszystkie problemy. Nie ma takiego scyzoryka, nawet szwajcarskiego, który będzie dobry i dla wędkarza, i dla żeglarza, i dla myśliwego. No, nie wiem, czy to właściwa analogia, trochę mało bezpiecznikowa, ale każdy pewnie gdzieś tam w domu trzyma scyzoryk szwajcarski.
Tak, analogia dobra dla producentów scyzoryków, to na pewno.
Więc faktycznie...
Mów.
Nie, chciałem powiedzieć, że mamy, że jemy to, co sprzedajemy, albo sprzedajemy to, co jemy, ale mamy dosyć bogate menu.
Brzmi nieźle. No dobra, sobie rysujesz taki ładny obraz, taki miły, a pytanie, co sprawia, że nie możesz zasnąć, albo co ci się śni z zawodowych rzeczy i budzisz się z okrzykiem i westchnieniem ulgi, że to się jednak nie wydarzyło? Czy masz jakieś takie scenariusze w głowie, które no, powodują strach?
Wiesz co, albo wiecie co, również do słuchaczy. Wydaje mi się, że najbardziej niepokojące jest to, czego nie wiemy. Nie wiem, no jak już wiesz, że jest taki Log4j i są na to exploity, to możesz podjąć działania, tak? Patrzysz, nie wiem, na swój dług technologiczny, patrzysz na aplikacje, z których korzystasz, odpytujesz vendorów, planujesz mitygację, oglądasz, co się dzieje na świecie. Możesz działać, tak? Natomiast to, co cię martwi w momencie, kiedy taki Log4j się gdzieś tam pokaże, to jest to, myślisz, kurczę, jak długo o tym wiedzieli nasi adwersarze, tak? Jak długo ja nie wiedziałem o tym, teraz jak głęboko powinniśmy sięgać w przeszłość, żeby się przekonać, czy nie jesteśmy skompromitowani. To myślę, że to jest... To chyba jest taki największy koszmar, że tak naprawdę, choć staram się... Zasypiając wieczorem, staram się nie myśleć o tym, czego nie wiem, tak? Ale kiedy przychodzi ten moment, kiedy właśnie okazuje się, że mamy znowu jakiś... dużą podatność, która jest od lat, nie wiadomo jak długo wykorzystywana, to też to nas czasem, myślę, może martwić czy niepokoić, to jest to, że są takie momenty, kiedy możemy się czuć trochę bezradni. Myślę teraz, jakiś czas temu czytałem sobie o podatności na iMessage Apple'owe, która była wykorzystywana, gdzie się okazało, że w zasadzie nic nie potrzeba robić, żeby dało się włamać na telefon. Tak? W tym sensie, że wysyłając odpowiednio sprzeprowadzonego GIF-a, możemy przejąć komuś telefon. Ten ktoś nie musi otwierać tego GIF-a, nie musi tam zaglądać, może nie przeczytać tej wiadomości, a i tak ktoś może przejąć. Tak sobie zastanawiałem się o tym moim spontanem skutkiem, że mówimy ludziom, nie klikajcie linków, w sensie pracownikom, klientom, tak? Mówimy im, uważajcie na to, jakie akcje podejmujecie, a kiedy dochodzisz do sytuacji, w której, nie wiem, odpowiednio przygotowany plik spowoduje uruchomienie malware'u albo nie wiem, string gdzieś tam, który zostanie zapisany w logu, może spowodować, że ktoś przejmie twój system, no to to jest przerażające. Okazuje się, że potrafią być bezradni. No, i też jakby taka rzecz, o której każdy bezpiecznik pewnie pamięta, to jest to, że w zasadzie my mamy taki reżim, że nam się musi udać za każdym razem. A naszym adwersarzom wystarczy, że uda się raz. To też jakby jest takie niepokojące.
To prawda. No dobra, a co jest dla ciebie największym wyzwaniem w obecnej roli? Czy to jest technologia, czy zasoby ludzkie, czy może właśnie te zagrożenia?
Z zagrożeniami chyba nauczyliśmy się żyć. Myślę, że dla... Nie wiem, czy zawsze to jest zdrowe dla naszego życia, ale chyba się nauczyliśmy z nimi żyć. Ja myślę, że w momencie, kiedy jesteśmy w stanie podjąć jakieś działania, to każdy z nas się z tym czuje, jeżeli mówimy o takim samopoczuciu, tak? Z czym się źle czujemy, z czym dobrze. Jak już możemy podjąć działania, czujemy się dobrze. Uważam, że najbardziej niekomfortowa jest taka sytuacja bezradności, kiedy nie wiesz, co się dzieje i nie potrafisz podjąć działać, tak? Albo działasz na ślepo. Natomiast to, co jest największym wyzwaniem dla mnie jako dla menedżera bezpieczeństwa, no jakby to jest zawód, którym się param od lat, to jednak są ludzie i zespoły. Tak naprawdę uważam, że ciężko jest utrzymać dobry zespół z uwagi na to, że rynek sprzyja temu, żeby wyciągać najlepszych ludzi. To jest kłopot, z którym bo fajnie jest dla ludzi. Znaczy, ja każdemu z moich pracowników, kiedy decyduje się odejść, zazwyczaj gratuluję i dziękuję za współpracę, tak? Bo ja rozumiem, że ktoś chce robić coś innego, ktoś chce więcej zarabiać, ale jednak to procesy, wdrażanie ludzi w procesy bezpieczeństwa w każdej firmie zawsze jest pracochłonne, więc może się zdarzyć, że przyjdzie ktoś lepszy, ale i tak przez chwilę zawsze mamy taką oschwianą sytuację. Ciężko zapewnić jakąś większą redundancję i dłuższą ławkę, tak? No bo jednak jesteśmy organizacjami, pracujemy dla organizacji komercyjnej, więc każdy ma swój budżet, określoną liczbę etatów i w ramach tych etatów musi zrobić tak, żeby było dobrze. Więc ja uważam, że dzisiaj dla szefa bezpieczeństwa największe wyzwanie to jest dbanie o jego zespół. A tak jak wspominałem, no dla szefa bezpieczeństwa jego zespół musi być najważniejszy, tak? Bo to jednak ludzie decydują o tym. Wiadomo, mówi się ludzie, procesy, technologia, ale procesy i technologia same się nie załatwią, tak? Bez ludzi. Jakby nie ma takiej opcji, żeby firma działała dzisiaj bez ludzi.
No dobra, jak spojrzysz w przyszłość, bo teraz powiedziałeś o tym, co teraz jest dla ciebie najważniejsze. Czy myślisz, że w horyzoncie najbliższych paru lat coś ma szansę się zmienić? Szansa albo zagrożenie, tak? Bo patrzymy zarówno na zmiany dobre, jak i złe. Czy widzisz coś, co gdzieś tam czyha na horyzoncie, co zmieni jakoś twoją pracę i priorytety?
Ja myślę, że są rzeczy, tak, które będą miały bardzo duży wpływ, które już dzisiaj widzimy. Tylko, że nie bardzo potrafimy wskazać, co to konkretnie będzie. Jak sobie przypomnimy na przykład, kiedy zmieniała się metoda transmisji danych, że tak powiem, w sieciach komórkowych, dzisiaj oczekujemy 5G. Nie wiemy, co się wydarzy, tak? A wydarzyły się przy ostatniej zmianie, przy LTE. Wydarzyły nam się telefony komórkowe, smartfony, aplikacje. Nie wiem, no patrząc na młodzież zwłaszcza, ale też na nas, życie nam się bardzo przeniosło na poziom APEC, tak? Gdzieś tam z dużych systemów, z serwerów www nawet, to dzisiaj jednak przede wszystkim te apki są wykorzystywane do bardzo wielu różnych rzeczy i myślę, że 5G przyniesie coś, czego ja się nie spodziewam dzisiaj. Jeszcze nie wiem, co to będzie. Tak? Drugi taki obszar, który myślę, że będzie niósł dużo potencjalnych zagrożeń, to jest postępująca automatyzacja i autonomizacja przede wszystkim tak naprawdę. Nie wiem, autonomiczne samochody, jeżeli sobie wymyślimy, co się może zdarzyć, kiedy ktoś zacznie je przyjmować, a myślę, że autonomiczne samochody staną się standardem, to niedługo. Nie wiem, czy w Polsce tak szybko, ale one niosą z sobą tyle potencjalnych korzyści i to nie mówię o tym, że mi będzie się wygodnie jechało do pracy stąd, gdzie mieszkam, czyli ze wsi do Warszawy. Tylko mówię o tym, że na przykład mobilność dla osób, które mają tę mobilność ograniczoną z tego powodu, że są niepełnosprawne, może się zupełnie zmienić. Tak? To dużo będzie takich, nie wiem, transport autonomiczny, publiczny, tego typu rzeczy, które będą niosły wiele korzyści, albo jeżeli sobie wyobrazimy, nie wiem, autonomiczne fabryki przepraszam, to sapnięcie, nie wiem, czy słychać, to pies mi wlazł między nogi, tutaj teraz postanowił wystąpić na podcaście. Tak, to są chyba takie obszary, które dzisiaj widzimy gdzieś na horyzoncie, wiemy, że się pojawiają, ale przynajmniej ja nie potrafię nazwać tych zagrożeń. Tak? Sądzę, że to, że dowiemy się, jak one będą wyglądały w momencie, kiedy technologie się spopularyzują i kiedy padniemy ofiarą pierwszych ataków.
No wiecie co, tak ze swojej strony mogę jeszcze do tego dodać, że jeżeli będziecie mieli okazję poczytać sobie takie czasopismo Bajtek, takie bardzo, bardzo stare czasopismo, to zróbcie to i porównajcie, jak ludzie wtedy myśleli, jak ta technologia będzie wyglądać chociażby w roku 2000, a jak wyglądała naprawdę. To jest naprawdę przepaść w tym, co, jak ludzie mieli wyobrażenia tego, co się będzie działo, a jak było naprawdę. I myślę, że to też nas trochę czeka za 20-30 lat. Trudno powiedzieć, co będzie się działo. A Adamie, najbardziej nietypowy epizod zawodowy, którego nie ujawniłeś w CV. Taki coming outcik teraz robimy.
Wiesz co, no w CV dużo rzeczy się nie pisze, zresztą w CV pisujemy nasze sukcesy, prawda? Każdy z nas miał w życiu wiele różnych porażek. No, jak to mówią, niech pierwszy rzuci kamieniem admin, który nigdy nie odciął się od systemu, tak? Gdzie kiedyś było prościej, bo wystarczyło się udać do data center, otworzyć drzwi, tam wejść i dorwać się do konsoli. Dzisiaj to nie jest takie proste. Ja w ogóle robiłem bardzo różne rzeczy, zwłaszcza na studiach, bo ja od razu jak zacząłem studiować, to zacząłem pracować. Nie wiem, no trudno mi powiedzieć, czy mogę zrobić jakiś coming out, ale nie wiem, pracowałem u Złotnika, byłem cieciem, w klubie sportowym w Sopocie, myślę, że warto wspomnieć, do którego Skamiński Grzesiek przychodził, tam takie historie. A z takich anegdot, to już chyba raczej związanych z IT, no, byłem PM-em w takim dużym projekcie, robiliśmy dla dużego polskiego banku, wymieniliśmy 12 tysięcy PC-ów na nowe, to tak mało ciekawe w sensie technologicznym, ale duże wyzwanie logistyczne. Na przykład pamiętam, że wysłaliśmy 120 zestawów komputer i monitor do jednego oddziału banku i 120 zestawów komputer i monitor, czyli po 60 zestawów takich 120 kartonów drugiego banku. Praca miała się odbyć w weekend, przyjechały tam zespoły, to się miał tym zająć, do mnie dzwonią jako do PM-a i mówią: Adam, jest jakiś kłopot, bo my tu mamy 120 komputerów, a drugi kierownik zespołu dzwoni i mówi: słuchaj, jest jakiś kłopot, bo my tu mamy 120 monitorów. No, to takie... Ewentualnie pamiętam, że pomylono dwa banki, były banki z różnym logo, ale o podobnej nazwie. Do jednego dostarczono komputery, które miały być dla drugiego, oni je przyjęli, a potem je chcieli oddać, bo mówili, że na jakiej podstawie mają przyjąć, oddać, skoro kurier przywiózł i podpisali się, że przyjęli. Może nie są to takie rzeczy zupełnie związane z IT, ale życie jest pełne niespodzianek, chyba tak to było.
No dobra, dziękujemy za ten mały coming out, a szczególnie ten Złotnik, to musimy kiedyś porozmawiać bliżej o tym. Ale teraz... Coś o również cennych przedmiotach. Tyle, że wyobraź sobie, że znajdujesz lampę Alladyna, ale to jest cyber Alladyn, lampa jest gdzieś w internecie, ty ją wyklikałeś i on mówi: mam dla pana trzy życzenia, jak mnie pan wypuści, ty go wypuszczasz, no i masz teraz trzy życzenia, aby świat był, nie wiem, lepszy, twoja praca łatwiejsza, życie przyjemniejsze. Co byś zmienił, gdybyś mógł, tak, cokolwiek?
No, idąc tropem... Gdyby to był występem listem, powiedział World Peace and Happiness pewnie, tak? Branżowo to bym każdemu życzył, to według mnie to jest utopia i to się w żadnej firmie, w której pracowałem, to nigdy nie zadziałało. To bym życzył, żebym miał kompletne CMDB, bo tak jest z wszystkimi informacjami na temat każdego systemu i żeby najbliższy skan podatności czy tam systemów nie wykazał systemów, których nie ma w CMDB.
To jest piękne życzenie. To jest najpiękniejsze życzenie
w historii.
Tak, tak, tak.
A prawimy to w ramkę i będziemy wręczać naszym gościom. To jest śliczne.
Jakby przemawiają tu lata doświadczenia, co ja wam mogę powiedzieć. Tak, jeszcze jakieś trzecie? No nie, w zasadzie to pierwsze to były dwa. Pokój na świecie, tak, tylko bym sobie życzył. A w ogóle to, no, to ciekają nas ciekawe czasy, tak? To się zaczęło dawno temu od wirówek w elektrowni atomowej, wszyscy je pamiętamy, ale myślę, że to jest granica między, zwłaszcza przy postępującej autonomizacji systemów i urządzeń, to będziemy coraz więcej widzieli takich niestety zagrożeń hybrydowych, gdzieś przecinających się między światem cyber a światem rzeczywistym. To chyba jest nie do zdjęcia.
A co robisz, gdy nie pracujesz? Masz w ogóle jakieś hobby ciekawe? Czy ty cały czas pracujesz? Bo ja nie wiem, jak wygląda praca CISO.
Zaglądam pod nogi, więc tak, mam dwa psy, z którymi lubię spędzać czas. Mieszkam na wsi, co mnie cieszy. Biorę psa i idę sobie do lasu. To mnie wyjątkowo odpręża. Czasem myślę o pracy, staram się nie myśleć. Ja w ogóle uwielbiam jeździć na rowerze. I moje najnowsze odkrycie, to jest nic nowego, ale coś, co na razie sprawia mi ogromną frajdę, to jest Zwift. Nie wiem, czy coś wam to mówi.
Jesteś chomikiem kręcącym w kółeczku.
Tak, dokładnie. Lubię to. Lubię to i potem pokazuję kolegom w pracy, że jeździłem wczoraj na Pacyfiku na Macquarie Island. już ich to nie interesuje za bardzo, ale mnie to ciągle bawi. Miałem taki okres dużej fascynacji fotografią, ale jakby czasu na to nie wystarcza, a poza tym jak COVID nam przyciął możliwość podróżowania, to ciężko tą pasję realizować. Nie jest to fotografia produktów spożywczych, tylko jednak taka bardziej podróżnicza, to zawsze mi sprawiało frajdę. Czekam na to, żebyśmy mogli sobie swobodnie polecieć gdzieś tam do Azji Południowej albo w jakieś inne fajne miejsce. Daleko od Europy. A i żegluję, o to mi się przypomniało, tak, bo to też ważne. Żegluję na morzu, lubię bardzo.
Okay, jeszcze chyba nie ma chyba jeszcze komputerowych symulatorów takich, wiesz, z pokładem bujającym się pod nogami i szotami zwisającymi z sufitu.
Czekamy. Ale przypominają mi się takie krótkie filmiki, które zaraz na początku COVID-u się pojawiły, wystawione przez żeglarzy, którzy w swoich wannach zaciągają, że tak powiem, swoje zasłonki od pryszniców i tam polewają się wodą. Tak, to był początek COVID-u, kiedy takie filmy zalały żeglarzy i to brać, tak powiem, od szotów. Tak.
No cóż, takie czasy. No dobrze, na jakim systemie pracujesz na co dzień?
MacOS.
Tak, to ten kompromis, tak. Już nie Windows, jeszcze nie Linux, czy na odwrót. No,
no ani nie BSD na nawet, ale... Jakieś egzotyczne jądro Mach, kto tam o tym słyszał, nie?
I ostatnie pytanie z naszej listy dzisiejszej. Adamie, Commodore czy Atari?
Commodore.
Dawno nie było tak jasnej deklaracji, więc przyjmę i tą.
Nie wiem, czy powinienem powiedzieć Sinclair albo ZX Spectrum.
Wszystkie odpowiedzi są dozwolone, ale skoro już się zadeklarowałeś, to już no, trudno, no, zostanie.
Adam, dopisz tam do listy wygrywających.
To odwieczny przegrany, ale pogodziłem się ze swoim losem. Jak któraś z tych wielkich firm logistycznych chyba w Stanach miała takie hasło, jesteśmy drudzy, ale drugi stara się bardziej.
Dobre.
Słuchajcie, dziękujemy bardzo naszemu gościowi Adamie. Było nam niezwykle miło gościć ciebie. Cieszymy się, że udało nam się trzech Adamów zebrać w jednym programie. Zawsze się bardzo cieszę. Za mało mamy Adamów jeszcze w security. Więcej Adamów prosimy. To twoje życzenie z tym inwentarzem wszystkich rzeczy będziemy powtarzać, bo to faktycznie to mądre jest. Życzymy wszystkim, żebyście mieli pełny inwentarz wszystkiego, co macie w swojej organizacji i żadne skany nie znajdowały wam nowych pudełek. Słuchaj, tobie też tego życzymy w twoim zapleczu, żebyś właśnie taką sytuację tam miał i żeby ona nie ulegała zmianie.
Trzymajcie za to kciuki.
Wiecie co, ale to jest jakiś pomysł na certyfikację, takie CMDB, w sensie wchodzi firma i certyfikuje cię, czy na pewno masz wszystko zinwentaryzowane i to by było coś
fajnego. Ale to taki certyfikat, biznes, którego nikt nie osiągnął, by się sprzedawał. Ale jest zalecenia, co zrobić. No.
Ale może wtedy, jak to będzie certyfikacja jakaś, wiecie, w stylu ISO, to może ktoś będzie tego wymagał i będzie to kontrolował. Tutaj oczko puszczamy do KNF-u na przykład.
Biedne te banki, biedne, no ale trudno. Same chciały. Dobra. Tak. Dzięki wielkie, Adamie. I mamy nadzieję, że wkrótce do zobaczenia.
Na żywo.
Właśnie.
Miejmy nadzieję, tak, bardzo chętnie. Dziękuję.
Trzymaj się.
Przeszlibyśmy do ogłoszeń duszpasterskich, gdybyśmy jakieś mieli, ale chciałem powiedzieć, że jak wejdziecie pod linka z3s.pl/pegasus, to tam będzie formularz, na który można się zapisać na webinar. To będzie webinar płatny, który będę prowadził na temat Pegasusa i opowiem na nim wszystko, co o Pegasusie wiem i jeszcze trochę. I będzie można oczywiście zadawać pytania i tak dalej. Trochę fajnych dokumentów wykopałem, które nie są jakoś powszechnie znane. Trochę będzie historyjek, trochę będzie faktów, a trochę domysłów, bo nie wszystko o Pegasusie jeszcze wiemy. Ale na pewno będę zaznaczał, co wiem, a czego nie wiem. Ale tylko mi się wydaje. Jak się zapiszecie na ten formularz, to dostaniecie na maila informację, kiedy ten webinar będzie, ile będzie kosztował i jaki rabat dostaniecie. I ja wam obiecuję, że ci, którzy są zapisani, dostaną taki rabat, jakiego nikt nie dostanie. To tak, żeby was zmotywować, żeby się zapisać. No zawsze możecie się zapisać po prostu z ciekawości. z3s.pl/pegasus. To też taki mój eksperyment. Czy ktoś jest skłonny płacić za moje gadanie w internecie? Dajcie znać.
Ja już się zapisałem.
Nie widziałem twojego adresu.
Jeszcze.
Chyba, że nie znam tego pseudonimu. No dobrze, zaraz idę przeglądać listę w takim razie. Słuchajcie, no to tak, to ty, Adamie, baw gości, a ja idę sprawdzić, co u Stefana.
Słuchajcie, miałem zaśpiewać piosenkę, jak Adam szuka Stefana, ale oszczędzę wam tego i nie będę śpiewał piosenki, bo Adam znalazł już Stefana.
Skąd wiesz? Nie widać jeszcze przecież. Skąd ta pewność, że go znalazłem? No, a jednak znasz mnie trochę. Stefan zawsze tu jest, tylko polas gdzieś po prostu, cholera. Ale już jest. Zawsze jest w zasięgu ręki, tylko czasem muszę to chyba gdzie wyciągnąć. Daleko nie mógł uciec.
Moi drodzy, to był 91. odcinek Rozmowy Kontrolowanej, a za tydzień widzimy się w 90. Uwaga, drugim odcinku Rozmowy Kontrolowanej. Trzymajcie się, miłego wieczoru.
Do zobaczenia. Pa. Kontrolowana.